Studio Radia SBS w Melbourne. Mam niezmierną przyjemność gościć prezesa Polskiego Radia, pana Andrzeja Siezieniewskiego. Witam pana serdecznie w Melbourne. W studio w Sydney jest redaktor naczelna Polskiego Programu Radia SBS, Anna Sadurska. Aniu, czy słyszysz nas?
Słyszę was świetnie. Witamy pana prezesa Polskiego Radia w studio Radia SBS. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam pana redaktora.
A przy mikrofonie Dariusz Buchowiecki. Oddaję, Aniu, tobie mikrofon.
Panie prezesie, przyjechał pan do Melbourne na festiwal polonijny Polart 2015. Nie jest to zresztą pierwsza wizyta Polskiego Radia w Australii, bo w 2003 roku Polart w Sydney relacjonowała redaktor Sława Bieńczycka. Czy rodacy w Polsce są zainteresowani kulturą polonijną i Polonią generalnie? I jak ta wizyta wzbogaciła pana wiedzę o Polonii?
Myślę, że Polacy nie tylko w kraju, ale na całym świecie są zainteresowani tym, co dzieje się w diasporach mieszkających w różnych częściach świata. Ta impreza akurat działa na naszą wyobraźnię, ponieważ uchodzi za największą prezentację polskiej kultury organizowaną przez Polonię na całym świecie. Więc warto jest być w takich momentach, warto jest być na takich imprezach i popatrzeć, jak wygląda prawdziwy patriotyzm. Wiele dyskutujemy i rozmawiamy, zwłaszcza w ostatnich tygodniach i miesiącach, o polskim patriotyzmie. Powiedziałbym tak, że warto jest przyjechać tutaj, żeby zobaczyć, jak ten patriotyzm wygląda z bliska i naprawdę. Jest taka koncentracja emocji, taka koncentracja, można powiedzieć, górnolotnie umiłowania ojczyzny w tym, co tutaj widać, w tym, co Polacy mieszkający przecież tysiące kilometrów od kraju robią, że dusza się raduje, to mówiąc tak najprostszym językiem.
Panie prezesie, w 2015 roku Polskie Radio obchodziło swoje 90-lecie. 10 lat temu, przyznając Polskiemu Radiu złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis, ówczesny minister kultury powiedział, że Polskie Radio jest najważniejszą instytucją kultury narodowej. Jest największą filharmonią, teatrem i odwołuje się do najświetniejszych tradycji kultury polskiej. W tej chwili Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że zaproponuje przekształcenie Polskiego Radia i Telewizji Polskiej w narodowe instytucje radiofonii i telewizji. Jakie będą praktyczne skutki tej zmiany dla słuchaczy?
Zanim odpowiem na to pytanie, chciałem podziękować za przypomnienie tamtych słów z obchodów 80-lecia, bo to rzeczywiście było wyróżnienie, które sprawiło nam niezwykłą satysfakcję. Bo za cóż możemy czuć się bardziej wyróżnieni, jak nie za promowanie polskiej kultury, polskiej literatury, polskiej sztuki, polskiego słowa, polskiej muzyki. To jest jeden z naszych podstawowych obowiązków, poza tym, że oczywiście powinniśmy również informować, edukować, a także bawić naszych słuchaczy. Niewiele się zmieniło od tamtego czasu. Polskie Radio nadal jest liderem, jeśli chodzi o Narodowe Instytucje Kultury, nadal jest największą biblioteką, największą czytelnią, największym teatrem, największą salą koncertową. Jest stacją, która cieszy się największym zaufaniem słuchacza, a zatem utrzymało swoje wysokie pozycje społeczne. Jest instytucją, która cieszy się największym zaufaniem także naszych rodaków. I to jest nagroda, jaką dostajemy za naszą codzienną działalność. W tym roku, w roku 90-lecia, zostaliśmy wyróżnieni Złotym Berłem Kultury Polskiej.
Gratuluję.
To jest chyba najbardziej prestiżowa nagroda, jaką za działalność w tym obszarze instytucja taka jak Polskie Radio, Radio Publiczne może otrzymać. Otrzymał to wyróżnienie Teatr Polskiego Radia, który działa od 90 lat. Tyle właśnie dokładnie, ile liczy sobie lat Polskie Radio, ponieważ pierwszy spektakl na antenie Polskiego Radia ukazał się 29 listopada 1925 roku. Była to warszawianka wedle Wyspiańskiego. Od tego czasu na naszych antenach pojawiło się kilkanaście tysięcy spektakli teatralnych. To trudno aż sobie wyobrazić. Jesteśmy dumni z tego, że mamy w naszych zasobach archiwalnych umownie mówiąc, złotą setkę najwybitniejszych dzieł dramatycznych, dramaturgicznych, wystawianych przez Teatr Polskiego Radia. I za tę działalność 90-letnią promowania polskiej literatury, polskiej sztuki, Polskie Radio zostało uhonorowane Złotym Berłem Kultury Polskiej. Natomiast przechodząc już wprost do odpowiedzi na pani pytanie, to są na razie zapowiedzi. Z tych zapowiedzi jeszcze niewiele można wywnioskować. Rzecz chyba nie jest w tym, jak się będziemy nazywali, tylko co będziemy robili. Jeżeli się niewiele zmieni w możliwościach realizowania naszych podstawowych zadań programowych, które są opisane w ustawie o radiofonii i telewizji, to sama nazwa, czy to będzie państwowa jednostka organizacyjna, czy będzie to spółka prawa handlowego, czy będzie to Narodowa Instytucja Kultury, ma znaczenie wtórne. Jeżeli za tym działaniem kryją się jakieś inne cele, to oczywiście można by się nad tym zastanawiać, czy warto zapłacić taką cenę. Ale jeżeli nie kryją się żadne inne cele, a jest kwestia tylko pewnych ułatwień, jeśli chodzi o samą działalność, formy działalności, to nie widzę tutaj żadnych zagrożeń.
W poniedziałek wieczorem do Sejmu wpłynął projekt ustawy medialnej autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Projekt przewiduje przekształcenie Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, a także Polskiej Agencji Prasowej ze spółek Skarbu Państwa w instytucje kultury. Czego pan, panie prezesie, oczekuje po tej nowej ustawie i czy jest coś, czego pan się obawia?
Znaczy, jeśli chodzi o działalność w formie spółki prawa handlowego, my narzekaliśmy na tę formę organizacji Polskiego Radia, ponieważ tutaj jest taka sprzeczność między ustawą o radiofonii i telewizji, a powinnościami wynikającymi z kodeksu spółek handlowych. Sprzeczność polegająca na tym, że ustawa o radiofonii i telewizji nakazuje nam realizowanie misji, natomiast prawo o spółkach handlowych nakazuje nam wypracowywanie zysku. Dwie sprzeczne kategorie. Radio nie funkcjonuje po to, żeby generować zysk. Właśnie powinno wydawać wszystkie pieniądze, które
radio
są formą
przecież narodowe.
Składki. Tak jest, które są formą składki przecież, daniny publicznej. Powinno wydawać na wytworzenie możliwie jak najlepszej oferty programowej. I jeżeli te zmiany właśnie wychodzą naprzeciw tego typu oczekiwaniom, to mogą być to dobre zmiany. Jeżeli zamierzeniem jest umożliwienie wydawania 100% środków przeznaczonych na działalność Polskiego Radia, na wytworzenie możliwie najlepszej oferty programowej, to ten cel w tej formie organizacyjnej zapewne będzie osiągnięty. Natomiast ja nie znam jeszcze, ponieważ ten dokument wpłynął
wczoraj wieczorem,
tak, do Sejmu, więc ja nie znam podstawowych jego założeń, ponieważ prace nad nim toczyły się tuż przed moim wyjazdem i wiele informacji na temat tego, jakie rozwiązania zostaną zaproponowane, wiele informacji na ten temat nie było. Mam nadzieję, że nie będzie to dotyczyło jakby istoty działalności Polskiego Radia, że swoboda kreowania oferty programowej zostanie zachowana, a przecież to o to nam wszystkim chodzi, żebyśmy mogli zupełnie swobodnie realizować nasze publiczne powinności, trzymać równy dystans do całej sceny politycznej i nie być swego rodzaju maczugą propagandową tylko jednej części sceny politycznej. Jeśli ten warunek zostanie spełniony, to nie widzę zagrożeń.
Kiedy mówimy o zawodzie dziennikarza, o zmieniających się czasach, o nowych wyzwaniach, które stoją przed dziennikarzami, to oczywiście pytanie do przede wszystkim dziennikarza, czyli do pana. Panie prezesie, zna pan zawód dziennikarza od podszewki.
To prawda.
Zaczynał pan jako dziennikarz radiowy na początku lat 70. Był pan korespondentem zagranicznym, szefował pan informacyjnej agencji radiowej, z której my również korzystamy. A teraz po raz drugi jest pan prezesem Polskiego Radia. Co jest najważniejsze w pracy dziennikarza? Proszę nam powiedzieć, jak pan ocenia swoich dziennikarzy?
Znaczy, najważniejsza jest swoboda twórcza. Każdy, kto przychodzi do medium publicznego, do radia publicznego, najczęściej jest świadom tego, do jakiej instytucji przychodzi i w jaki sposób, czego się od niego oczekuje. I wydaje mi się, że nie należy niczego w tej dziedzinie zmieniać. Dziennikarze wiedzą, na czym polega ich profesja i potrafią realizować te zadania, które przed nimi stawia instytucja. dziennikarze, jeśli od nich wymaga się mistrzostwa zawodowego, to mistrzostwo z czasem osiągają. Natomiast jeśli przeszkadza im się w realizowaniu ich zadań i w rozwijaniu ich warsztatu dziennikarskiego poprzez różnego typu ograniczenia bądź narzucane sposoby widzenia rzeczywistości, wówczas cierpią, cierpi na tym także sztuka. W radiu publicznym, Polskim Radiu, mamy taki właściwie wzorzec funkcjonowania dziennikarza publicznego, którego symbolem jest złoty mikrofon, przyznawany nie przez prezesów, nie przez dyrektorów, tylko przyznawanych przez mistrzów mistrzom. To jest najwyższe wyróżnienie, jakie może dziennikarz radia publicznego otrzymać od swoich kolegów za stały, bardzo wysoki poziom warsztatowy. I ponieważ ta nagroda funkcjonuje w Polskim Radiu od 1969 roku, z niewielką przerwą kilkuletnią, kiedy tej nagrody nie przyznawano, to wydaje mi się, że szkoła dziennikarstwa w radiu publicznym ma się dobrze. I standardy dziennikarstwa w radiu publicznym również mają się dobrze, bo na ich straży stoją sami dziennikarze, nie politycy, nie dyrektorzy. Chociaż dyrektorzy oczywiście wywodzący się z szeregów dziennikarskich również mają to gdzieś tam głęboko wpojone. Ale skoro na straży tych standardów stoją sami dziennikarze, sami mistrzowie, to wydaje mi się, że ryzyko upadku etosu zawodu dziennikarskiego w radiu publicznym jest minimalne. No chyba, że będziemy mieli do czynienia z bardzo daleko posuniętą ingerencją polityczną i pojawi się rodzaj takiego zapotrzebowania politycznego na określoną usługę dziennikarską. To już wtedy niewiele będzie miało wspólnego z radiem publicznym.
Może na zakończenie zadajmy pytanie o cyfryzacji, ponieważ jeśli mówimy o pracy dziennikarza, to oczywiście stoimy przed wyzwaniem mediów społecznościowych, wkładania wszystkiego na internet, informowania ludzi nie tylko poprzez radio i nadawanie na antenę, ale również przede wszystkim przez internet. Zatem zmieniają się czasy i jak należy się dostosować do tych nowych standardów mediów, chociażby społecznościowych, czy na odwrót, istnieje szansa podtrzymania tego profesjonalnego dziennikarstwa?
Mogę powiedzieć bardzo obrazowo, a w Australii to nabiera jakby szczególnego znaczenia. Trzeba trzymać się na fali cały czas. Mnie się wydaje tak, że rozwój cywilizacyjny jest absolutnie nieuchronny. My w Europie w tej chwili bardzo intensywnie dyskutujemy na temat kierunków rozwoju radiofonii i te kierunki stają się coraz bardziej wyraźne. Nie wolno się obrażać na rozwój różnych form docierania do słuchacza. Trzeba je adaptować do potrzeb radiofonii i z nich także korzystać. Natomiast ja jestem przekonany, że równolegle będą się rozwijały w tej chwili dwa nurty, jeśli chodzi o radiofonię. Radio internetowe, czyli ta fala społecznościowego takiego wielkiego poruszenia, także radiowego, i radio cyfrowe jako modyfikacja radia analogowego nadawanego naziemnie. To jest najbardziej powszechna, bezpłatna forma docierania do słuchaczy. Zresztą prezes Europejskiej Unii Nadawców Radiowo-Telewizyjnych, największej organizacji na świecie zrzeszającej media publiczne, powiedział, że jeżeli radio nie przystąpi do procesu cyfryzacji, to w ciągu 10, najdalej 20 lat przestanie w ogóle istnieć. Zostanie zastąpione przez inne formy komunikacji społecznej, ponieważ analog wyjdzie z mody i wyjdzie z użycia. Nie możemy do tego dopuścić. W Polsce staramy się, żeby ten proces przyspieszać.
Naszym gościem jest prezes Polskiego Radia, pan Andrzej Siezieniewski.
Proszę przyjąć z okazji Nowego Roku najlepsze życzenia szczęśliwego Nowego Roku 2016.
Bardzo dziękuję i odwzajemniam również Państwu i także słuchaczom z sekcji polskiej Radia SBS najlepszymi życzeniami pomyślności, powiem po polsku, do siego roku.